Sztandar Biblijny nr 152, październik 2000 roku. Powrót Boga, ulitowanie i restytucja. Psalm 90. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś bywał ucieczką naszą od narodu do narodu. Pierwej niźli góry stanęły, i niźliś wykształtował ziemię, i okrąg świata, oto zaraz od wieku aż na wieki Tyś jest Bogiem. Ty znowu człowieka w proch obracasz, a mówisz, nawróćcie się synowie ludzcy. Albowiem 1000 lat przed oczyma Twemi są jako dzień wczorajszy, który przeminął, i jako straż nocna. Powodzią porywasz ich, są jako sen, jako trawa, która z poranku rośnie. Z poranku kwitnie i rośnie, ale w wieczór bywa pokoszona i usycha. Albowiem od gniewu Twego giniemy, a popędliwością Twoją jesteśmy przestraszeni. Położyłeś nieprawości nasze przed sobą, tajne występki nasze przed jasnością oblicza Twego. Skąd wszystkie dni nasze nagle przemijają dla gniewu Twego, jako słowa niszczeją lata nasze? Dni wieku naszego jest lat 70, a jeśli kto dłuższy, lat 80, a to, co najlepszego w nich, tylko kłopot i nędza, a gdy to pominie, wtedy prędko odlatujemy. Ale któż zna srogość gniewu Twego? Albo kto bojąc się Ciebie zna zapalczywość Twoje? Naucz, że nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Nawróćże się, Panie. Dokądże odwłaczasz? Zlitujże się nad sługami Twymi. Nasyćże nas z poranku miłosierdziem Twoim, tak, abyśmy wesoło śpiewać i radować się mogli po wszystkie dni nasze. Rozweselże nas według dni, któryśmy nas utrapił, według lat, któryśmy doznali złego. Niech będzie znaczna przy sługach Twoich sprawa Twoja, a chwała Twoja przy synach ich. Niech będzie przyjemność Pana, Boga naszego, przy nas, a sprawę rąk naszych utwierdź między nami, sprawę rąk naszych utwierdź, Panie. Słowo Boże uczy o dwóch rodzajach doświadczenia dla niewybranych, dla tych, którzy w tym życiu nie mieli sposobności uzyskania zbawienia wyborczego. Ono mówi nam o boskim celu w posłaniu Jezusa na ten świat, aby świat był zbawiony przez Niego. Nie należy tego mylić ze zbawieniem Kościoła dla Kościoła, które jest specjalnym zarysem planu Bożego. Zgodnie z Biblią, wszyscy w tym życiu mają doświadczenie ze złem, przez które dojdą do dokładnego poznania, czym jest grzech i jakie są jego skutki. Biblia uczy nas również, że w przyszłym życiu, podczas restytucji, niewybranym będzie dane doświadczenie z dobrem, które ich nauczy, czym jest sprawiedliwość i jakie są jej skutki. Przestudiujemy Psalm 90, który porusza oba rodzaje doświadczeń. Doświadczenie ze złem. Doświadczenie ze złem dotyka całą ludzkość. Ono jest wynikiem nieposłuszeństwa Adama i jest udziałem ludzkości w czasie panowania przekleństwa adamowego. Doświadczenie z dobrem, zagwarantowane wszystkim przez okupową ofiarę Chrystusa, nastąpi po zniesieniu wyroku śmierci podczas wieku tysiąclecia. Boskie słowo uczy, że tym dwom doświadczeniom towarzyszą przeciwstawne warunki. Za pomocą tych środków Bóg nauczy ludzkość nienawidzenia grzechu, przez doświadczenie jego natury i skutków, a przez kontrast, nauczy ją miłowania sprawiedliwości. Dowód z Pisma Świętego. W liście do Rzymian rozdziale 8 wersetach od 19 do 22 czytamy, bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie marności jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał. Pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek bożych. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Ludzka rodzina, nie z własnej winy, lecz przez grzech Adamowy, który był pogwałceniem boskiego prawa, została poddana przekleństwu, które w wersecie 20 jest nazwane marnością. Ludzkość pod przekleństwem nie jest pozostawiona bez nadziei, lecz, jak pokazuje werset 21, ma być uwolniona, zupełnie wyzwolona z tego przekleństwa zła. To nastąpi przez jej doświadczenie ze sprawiedliwością, tak, że przez posłuszeństwo ludzkość wtedy będzie mogła zyskać życie. Psalm 76 werset 11 mówi nam, zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Czym jest gniew człowieczy? W szczególności jest nim grzeszność człowieka, jego bunt przeciw boskiemu prawu. Zupełnie naturalnie zastanawiamy się, w jaki sposób to może przynosić Bogu chwałę. Jak gniew człowieka może chwalić Boga? Gniew służy jako głosiciel pokuty i reformator, umożliwiający człowiekowi powrót do sprawiedliwości, czy w ten sposób on naprawdę przynosi Bogu chwałę? Jeśli jego gniew tak źle traktuje i karze ludzkość, aby obrzydzić jej grzech i ostatecznie spowoduje porzucenie go, w podobny sposób jak alkoholik jest przestraszony atakiem obłędu opilczego lub żarłok niestrawnością. Jeśli grzech tak zniechęci ludzkość, wtedy rzeczywiście przyniesie to Bogu chwałę. Boska mądrość wie, jak pokierować warunkami, aby grzech, przez nieszczęścia, jakimi dotyka tych, którzy z nimi grają, miał reformujący wpływ. Lecz to jeszcze nie przyczynia się do boskiej chwały. O, nie! To nastąpi podczas Wielkiego Tysiąclecia, w Królestwie, kiedy człowiek w rzeczowy sposób przemyśli i rozważy te dwa przeciwstawne doświadczenia. Psalm 90 jest zatem najobszerniejszym w całej Biblii fragmentem, traktującym o tych dwóch doświadczeniach i ich celach. Mojżesz, dając nam ten psalm, dowiódł, że jest jednym z wielkich proroków starożytności. Ten psalm zawiera wspaniałą perspektywę dla tych, którzy w tym życiu nie otrzymali zbawienia wyborczego. Radujemy się, że oni nie są straceni, o czym tak wielu uczy. Jak cudowne jest obfitujące miłosierdzie i łaska Jehowy, naszego Boga, pokazane w tym psalmie. Z uwagi na fakt, że pieśń baranka jest posłannictwem zbawienia wyborczego, streszczonym w przymierzu związanym przysięgą, w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 22 wersetach od 16 do 18, to pieśń Mojżesza, z drugiej strony, jest posłannictwem zbawienia skierowanym do niewybranych, jak czytamy w objawieniu rozdziale 15 wersecie 3, a śpiewali pieśni Mojżesza, sługi Bożego, i pieśni barankową, mówiąc, wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, o Królu Świętych. Rzeczywiście, pieśń baranka jest głównym, lecz z całą pewnością nie jedynym, tematem Nowego Testamentu. Pieśń Mojżesza zaś jest głównym, lecz nie wyłącznym, tematem Starego Testamentu. Naprawdę, Słowo Boże jest źródłem zbawienia wypełnionym wodą życia. Pieśń Mojżesza. Pieśń Mojżesza jest posłannictwem niewyborczego zbawienia, główną treścią Starego Testamentu. Ta pieśń zawiera 6 głównych znamiennych cech. Cecha pierwsza. Stworzenie człowieka w ziemskiej doskonałości. Cecha druga. Jego upadek od doskonałości i przekleństwo. Cecha trzecia. Jego doświadczenie pod przekleństwem i śmierć. Cecha czwarta. Dozwolenie zła. Cecha piąta. Odkupienie człowieka z przekleństwa i śmierci. Cecha szósta. Jego powrót do ziemskiej doskonałości przez doświadczenie ze sprawiedliwością. Ten psalm jest poezją liryczną, dlatego może być śpiewany przy akompaniamencie harfy. Jest zatytułowany Modlitwa lub Pieśń Mojżesza, Męża Bożego. Psalm 90. Jego wyjaśnienie. Psalm 90 jest klasycznym i zasadniczym fragmentem biblijnym udowadniającym dozwolenie zła, lecz dodatkowo przedstawiającym wiele innych cennych i niezwykle ważnych związanych z tym lekcji. Rozważymy go werset po wersecie. Wersety pierwszy i drugi. Jehowa jest tutaj przedstawiony w jego przeszłej i przyszłej wieczności. Izajasza rozdział 57 werset 15 mówi o boskim majestacie, bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię jego, ja, który mieszkam na wysokości na miejscu świętem, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. W psalmie 93 wersecie 2 czytamy, utwierdzona jest stolica Twoja przed wszystkimi czasy, Tyś jest to od wieczności. Wieczność i wszechwładza Jehowy jako Stworzyciela i Króla Wszechświata, przeciwstawiona ciężkiemu położeniu Jego stworzeń, jest pokazana w wersetach od 1 do 12 i kształtuje podstawę odwołania się, które się rozpoczyna w wersecie 13. Werset 3. Ten werset jest różnie tłumaczony przez biblistów. Wersja KJV oddaje go następująco, kierujesz człowieka na zniszczenie i mówisz, nawróćcie się synowie ludzcy. Słowa kierujesz i nawróćcie się są przetłumaczone z tego samego hebrajskiego słowa szub, czytaj, szub. Użytego w Starym Testamencie ponad 400 razy, w kilku odcieniach znaczeniowych, od negatywnych do pozytywnych, mianowicie odnowić, ożywić, i tym podobne. A oto tłumaczenie podane w nowej międzynarodowej wersji, NFV, ty znowu człowieka obracasz w proch, mówiąc, powróćcie do prochu, synowie ludzcy. Zobacz także uwagę na marginesie w amerykańskiej wersji standardowej, ASV. Septuaginta, Baxter, tłumaczy ten werset w formie pytającej, czy nie kierujesz człowieka z powrotem do jego niskiego miejsca, podczas gdy mówisz, nawróćcie się, synowie ludzcy? Dając w ten sposób nadzieję na możliwość powrotu ze stanu śmierci. Ten ostatni pogląd podziela w swoim komentarzu Adam Clark. Kierujesz człowieka na zniszczenie, literalnie obracasz umierającego człowieka, Enosz, w marny pył, Dadźca, lecz powiesz, nawróćcie się, dzieci Adama. To zdaje się wskazywać na wyraźną i pewną nadzieję zmartwychwstania ludzkiego ciała, po długim śnie, kiedy było zmieszane z prochem ziemi. Osobliwie, kilka stron dalej w swojej analizie, Clark rezygnuje z tego wyjaśnienia na korzyść myśli, boś proch, i w proch się obrócisz. Trudność interpretacji jest rzetelnie potwierdzona w komentarzu biblijnym, zredagowanym przez F.C. Cooka, Emma, Canon of Exeter, Wielka Brytania, a wydanym przez Scribnera, Nowy Jork. 1896 rok, który prezentuje trzecią możliwość. Wyrażenie, ty obracasz, także odnosi się do pierwszej Mojżeszowej rozdziału trzeciego wersetu 19, i w tym przypadku jego znaczenie jest następujące, kierujesz człowieka na zniszczenie, to znaczy, w proch i zepsucie, i mówisz, powróćcie do prochu. Wy, dzieci prochu lub, ty obracasz człowieka w proch i mówisz do innego pokolenia, Powróć do życia i zatrzymaj je na pewien czas. To drugie tłumaczenie, zobacz Kaznodzieja Salomonowy rozdział 1 werset 4, w najbardziej wyraźnym świetle ukazuje kontrast pomiędzy wiecznością Boga i przemijającą egzystencją człowieka. Lecz to pierwsze wydaje się najlepsze, ponieważ zdaje się cytować słowa z pierwszej Mojżeszowej. Zobacz także Kaznodzieje Salomonowego rozdział 12 werset 7. Kontekst tych wersetów dobitnie podkreśla, że Bóg, jako Stworzyciel, ma prawo do rozporządzania swoimi stworzeniami zgodnie ze swoją wolą. Za pośrednictwem przekleństwa Adamowego, gniewu, wersety 7, 9 i 11, Bóg faktycznie odrzucił roszczenia człowieka do egzystencji, posyłając go, po krótkim życiu, do stanu śmierci, prochu, zamiast do miejsca wiecznych mąk, jak wielu naucza. Nie ma wątpliwości, że po doświadczeniu człowieka ze złem, nastąpi zmartwychwstanie i restytucja. Ta możliwość jest niezawodnie przedstawiona w następnych wersetach, o czym się przekonamy. Werset 4. Boski punkt widzenia na czas różni się zupełnie od naszego. Werset 4. Do Adama powiedziano, że umrze w ciągu jednego dnia. Jego życie trwało 930 lat, a więc mniej niż jeden z boskich dni. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 17, 2 Piotra rozdział 3 werset 8 uzupełnia tę myśl. Bóg trwa w wieczności i realizuje swoją wszechwładną wolę zgodnie z własnymi nakazami. To, co dla człowieka wydaje się długim okresem, dla Boga jest zaledwie dniem wczorajszym w posuwaniu naprzód Jego planu. Jego drogi są sprawiedliwe. 2 Samuelowa rozdział 23 werset 3. W jego planie jest cel. I chwała Bogu, że jest w tym planie współczucie. Cierpienia człowieka są szkołą nauki zarządzoną przez mistrza nauczyciela. On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 3 i 4. I ten zarys jego planu zmierza do tego celu. 1000 lat tutaj wspomnianych stanowi kontekst czasu z boskiego punktu widzenia. Z drugiego listu Piotra rozdziału 3 wersetu 8 wiemy, że u Pana 1000 lat jest jako jeden dzień. Według komentarzy Clarka i Meyera, Piotr powtarza tutaj Psalm 90 werset 4. Ten werset dostarcza wskazówki co do długości okresu, który apostoł Piotr wspomina w 2 Piotra rozdziale 3 wersecie 13. Rozumiemy, że czasy restytucji, Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 21, zobacz tekst w ramce w następnej szpalcie, nastaną w wielkim tysiącletnim dniu, w wieku tysiąclecia, podczas powrotu naszego Pana. Zważywszy, że okres opisany w Psalmie 90 wersecie 4 jest strażą nocną, wielkie tysiąclecie, będzie niczym jasny słoneczny dzień, przynoszący odświeżenie i uzdrowienie dla cierpiącej ludzkości. Wersety od 5 do 12. Tak więc człowiek jest porywany, niczym przez powódź, jak uschnięta trawa, pozostawiając niewielki ślad w każdym pokoleniu, wersety 5 i 6. Człowiek jest jako opowiastka opowiedziana i przemija. Czym jest 70 czy 80 lat dla Boga, werset 10. Mojżesz dobrze uczynił modląc się w imieniu swego ludu i ludzkości w ogólności, prosząc o mądrość, aby uczynić jak najlepszy użytek z czasu, jakim dysponujemy w tym krótkim życiu, werset 12. Zatem te wersety przedstawiają główne rodzaje zła wynikające z przekleństwa, pod działaniem których ludzkość przechodzi doświadczenie ze złem. Patrz opracowanie Hioba na podobne tematy. Rozdział 14. Dozwolenie na zło daje nadzieję. Jak dotąd, posłannictwo tego psalmu jest smutne. Jednak fakt inspekcji złych rzeczy przychodzących na ludzkość sam w sobie pobudza nadzieję, o czym jest mowa od 13 aż do ostatniego wersetu. Chociaż Mojżesz ułożył ten psalm pod boskim natchnieniem, jednak nie rozumiał dokładnie całego tematu. On mówił proroczo. W Księdze Kaznodziei Salomonowego widzimy wiernych sług starożytności, starożytnych godnych, którzy dość dobrze rozumieli sprawę dozwolenia zła, aby zrozumieć, że doświadczenie człowieka pod przekleństwem miało nauczyć go poznawania marności, przemijającego charakteru, ziemskich spraw i zajęć. Z tych doświadczeń człowiek mógłby się nauczyć czci dla Boga i przestrzegać Jego przykazań. W wersecie 11 Mojżesz skutecznie pyta i odpowiada, dlaczego zło zostało dozwolone. Parafrazując jego słowa pytamy, kto może wytłumaczyć dlaczego przekleństwo, jako wyrażenie boskiego niezadowolenia z powodu grzechu, ciąży na ludzkiej rodzinie? Co znaczy to wszystko? Zwięzła odpowiedź pojawia się w następnym zdaniu, kto bojąc się Ciebie zna gniew Twój. Długowieczność Izraelitów była uwarunkowana posłuszeństwem wobec boskich przykazań. 5 Mojżeszowa rozdział 4 wersety 39 i 40. W szerszym znaczeniu, cześć dla Boga zmniejsza skutki przekleństwa. Ona nie łagodzi jego fizycznych skutków, raczej, cześć wierzących dla Boga i poddanie się Jego woli, które w kontekście zawiera cierpienie, czynią je możliwym do zniesienia i przemieniają je w uświęcone dobro. W przypadku niewybranych przekleństwo wytworzy cześć dla ich Stworzyciela. W rezultacie ludzkość ostatecznie znienawidzi grzech i będzie go unikać. To jest tym sednem dozwolenia na zło. Jest to myśl, którą powinno się mieć na uwadze, aby zrozumieć sens życiowych doświadczeń. Pan odpowie na modlitwę wersetu 12 w sposób, który okaże się wiecznym dobrem dla ludzkości w prawdzie i sprawiedliwości. Werset 13. W wersecie 13 jest skierowana do Pana prośba, nawróćż się. Tutaj jest użyte to samo hebrajskie słowo szub, co w wersecie 3. Mojżesz pragnie, aby Bóg przywrócił swą łaskę i miał współczucie dla swych sług. Rotchecham. W krótkości, treścią modlitwy wersetu 13 jest, aby Bóg zakończył doświadczenie ze złem i wprowadził doświadczenie ze sprawiedliwością i życiem. Bóg nie żałuje tak, jak to czyni człowiek. W języku średnioangielskim słowo żałować znaczyło zmieniać się, lub obrócić się. Bóg w swojej wszechmocy i wszechwiedzy, znając koniec na początku, nigdy nie zmienia swoich decyzji, lecz On przechodzi od jednej metody lub procedury postępowania do następnej. Kiedy jeden zarys Jego planu jest wypełniony, On kieruje swą uwagę na następny zarys. Wersety 14 i 15. Te wersety stosują się do sprawiedliwych dni, które nadejdą. Porównajmy je z wersetami 9 i 10, które odnoszą się do dni pod przekleństwem. Pierwsza część dni i lat jest spędzona w warunkach boskiego gniewu, w pracy i smutku, a druga jest pełna radości i zadowolenia. Wyrażenie z poranku z wersetu 14 oznacza dosłownie rano i skupia naszą uwagę na wieku tysiąclecia, który w porównaniu z ciemną nocą boskiego gniewu jest jak błyskawica na niebie. W tym poranku rozpocznie się restytucja, przynosząca radość i zadowolenie. Dawid proroczo pisze o tym czasie w psalmie 35 wersecie 10. Tedy wszystkie kości moje rzeką, Panie. Któż podobny Tobie? który wyrywasz utrapionego od mocniejszego, szatana, nadeń, a nędznego i ubogiego od drapieżcy jego. U Izajasza w rozdziale 29, wersetach 19 i 23 czytamy, ale cisi nader się rozweselą w Panu, a ubodzy ludzie rozradują się w świętym izraelskim, albowiem gdy ujrzy synów swoich, dzieło rąk moich, w pośrodku siebie, poświęcających imię moje, tedy będą poświęcać świętego Jakubowego, a Boga Izraelskiego bać się, czcić, będą. Zobacz także Psalm 72, wersety 6 i 7. O, jakże dziękujemy Bogu za te bardzo zachęcające wersety. Werset 16. Niewybrani restytucjoniści, świat ludzkości, modlą się, aby Jezus i Jego chwalebna oblubienica, Chrystus, jako słudzy Boży, podjęli wspaniałe i zachwycające dzieło restytucji w doświadczeniu sprawiedliwości, tak aby chwała Boga, Jego mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc, mogła oddziaływać na nich, jako dzieci, błogosławieństwem restytucji. Dalsze potwierdzenie tego znajdujemy u Izajasza w rozdziale 40, wersecie 5, wersecie, który stał się sławny w oratorium Händla, Mesjasz, bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało z połem, iż usta Pańskie mówiły. To objawienie będzie dane w tysiącletnim królestwie. Werset 17. Tutaj restytucjoniści modlą się, aby piękno świętości, charakter podobny do boskiego i chrystusowego, mogło być rozwinięte również w nich, także jako wynik ich doświadczenia ze złem. Na koniec, oni pragną przywrócenia do stanowiska, jakie miał doskonały Adam, sprawiedliwej i dobroczynnej władzy nad ziemią i wszystkimi jej stworzeniami. Powtórzenie podkreśla żarliwość ich modlitwy. Porównaj Psalm 72 wersety od 17 do 19, Psalm 79 werset 13 i Psalm 145 wersety 1 i 2. Oczywiście, jako rodzaj ludzki nie znaczymy wiele, lecz Bóg zamanifestował swoją miłość wobec ludzkości w posłaniu swego Syna, który doświadczył wiele zła na tym świecie, chociaż był bez grzechu. On, także z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Żydów rozdział 5 werset 8. Znaczenie dozwolenia zła jest trudne do zrozumienia przez naturalny umysł człowieka, a boskie sposoby postępowania są źle zrozumiane i w wyniku tego oczerniane. Modlimy się, aby przedstawienie tego psalmu przyczyniło się do zrozumienia trudnego aspektu nauki biblijnej. Po dalsze informacje na temat dozwolenia zła, odsyłamy do naszej broszury pod tytułem Dlaczego kochający Bóg dozwala na klęski? Inne źródła, rozdziały 6, 7 i 9 książki pod tytułem Boski plan wieków. Obecnie, grzech. W przyszłości, sprawiedliwość obecnie, błąd. W przyszłości, prawda. Obecnie, władza szatana nad ludzkimi sprawami. W przyszłości, władza Chrystusa nad ludzkimi sprawami. Obecnie, ziemia pod przekleństwem. W przyszłości, ziemski raj. Obecnie, zamęt w naturze. W przyszłości, zharmonizowana natura. Obecnie, bóle. W przyszłości, przyjemność. Obecnie, smutek. W przyszłości, radość. Obecnie, niedostatek. W przyszłości, pomyślność. Obecnie, straty. W przyszłości, zyski. Obecnie, niewygody. W przyszłości, beztroska. Obecnie, braki. W przyszłości, obfitość. Obecnie, wrogość. W przyszłości, przyjaźń. Obecnie, rozczarowania. W przyszłości, spełnienie sprawiedliwych nadziei. Obecnie, nudna praca. W przyszłości, praca pozbawiona trudu. Obecnie, wypadki. W przyszłości, pewność. Obecnie, klęski. W przyszłości, doskonałe bezpieczeństwo. Obecnie, religijna niewiedza. W przyszłości, prawdziwa religia. Obecnie, despotyczne rządy. W przyszłości, życzliwa władza pod nadzorem Chrystusa. Obecnie, nierówności społeczne. W przyszłości, dobroczynna równość i braterstwo. Obecnie, bezprawie. W przyszłości, postępowanie zgodne z prawem. Obecnie, społeczne zła. W przyszłości, publiczne dobro. Obecnie, prześladowanie. W przyszłości, nagroda sprawiedliwych. Obecnie, wojny. W przyszłości, pokój. Obecnie, powszechna nienawiść. W przyszłości, niewyczerpana braterska miłość. Obecnie, samolubstwo. W przyszłości, powszechna wielkoduszność. Obecnie, okrucieństwo. W przyszłości, ogólnoświatowa życzliwość. Obecnie, choroby. W przyszłości, zdrowie. Obecnie, śmierć. W przyszłości, doskonałe i niekończące się życie. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 2000 roku, na stronach od 73 do 79, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 1999 roku, na stronach od 65 do 69.